Bitwa o wieś trwała już dobrą godzinę i nadal nic nie wskazywało na to, by miała się ku końcowi. Piechurzy, broniący się zza kamiennych murków, płotów i ustawionych w zaporę wozów, odparli już 3 ataki konnicy szarżującej na nich po grobli. Szerokość grobli nie pozwalała konnym nabrać frontalnego impetu, a piechurom umożliwiała skoncentrowanie obrony. W rezultacie fala jazdy za każdym razem rozbijała się o barykady, zza których zdesperowani, ale zajadli knechci razili ciżbę jeźdźców deszczem bełtów i strzałów. Ostrzelana kawaleria kotłowała się i kłębiła, a wówczas obrońcy wypadali na nią szybkim kontratakiem, łupiąc ile wlezie berdyszami, gizarmami i okutymi bojowymi cepami. Konnica wycofywała się nad stawy, zostawiając trupy ludzi i koni, piesi zaś kryli się za barykadą i obrzucali wroga plugawymi wyzwiskami. Po jakimś czasie konnica formowała się i atakowała ponownie i tak dalej.
Ciekawe, kto bije się z kim?
Po raz kolejny spytał Jaskier, niewyraźnie, albowiem właśnie trzymał w ustach i próbował zmiękczyć wyproszony u Milwy suchar. Siedzieli na samym skraju urwiska, dobrze ukryci wśród jałowców. Mogli obserwować bitwę, nie lękając się, że ich samych ktoś dostrzeże. Dokładniej biorąc, musieli obserwować. Nie mieli innego wyjścia. Przed nimi była bitwa, za nimi płonące lasy.
Nie trudno zgadnąć.
Geralt niechętnie zdecydował się wreszcie odpowiedzieć na pytanie Jaskra.
Konni to Nilfgaardczycy.
A piesi?
Piesi to nie Nilfgaardczycy.
Konni to regularna jazda z Werdem.
Powiedziała Milwa, do tej pory ponura i podejrzanie małomówna.
Wyszyte szachownice mają na jakach. A ci we wiosce... to bruggeńskie zaciężne wojaki. Toć po chorągwi poznać.
W samej rzeczy, rozochoceni kolejnym sukcesem knechci, wznieśli nad szańcem zielony sztandar z białym krzyżem kotwicznym. Geralt przyglądał się uważnie, ale wcześniej sztandaru nie dostrzegł. Obrońcy podnieśli go dopiero teraz. Widocznie na początku bitwy gdzieś się zapodział.
Długo tu będziemy siedzieć?
Spytał Jaskier.
Masz tobie.
Mruknęła Milwa.
Pytanie zadał. Rozejrzyj się. Jak się nie obrócisz, tak żyć z tyłu.
Jaskier nie musiał rozglądać się ani obracać. Cały widnokrąg pasiasty był od słupów dymu. Najgęściej dymiło na północy i zachodzie, tam gdzie któreś z wojsk podpaliło lasy. Liczne dymy biły też w niebo na południu, tam dokąd zmierzali, gdy drogę zagrodziła im bitwa. Ale w ciągu godziny, jaką spędzili na wzgórzu, dymy uniosły się również na wschodzie.
Wszelakoż...
podjęła łuczniczka po chwili, patrząc na Geralta.
To mnie, Wiedźminie, iście ciekawi. Cóż to teraz począć zamyślasz? Za nami Nilfgaard i płonąca knieja? Co przed nami, sam miarkujesz. Jakie tedy masz plany?
Moje plany nie uległy zmianie. Przeczekam tę bijatykę i ruszam na południe. Nad Jorugę.
Chyba rozumu zbyłeś.
Wykrzywiła się Milwa.
Przecie widzisz, co się dzieje. Gołym przecie okiem widać, że to nie jakaś tam rajza kupstwa wolnych, ale wojna, co się zowie. Nilfgaard pospołu z Werden idzie. Na południu Jarugę już pewnie przeszli. Pewnie już całe Brugge. A może i Soden w ogniu.
Muszę dotrzeć do Jarugi.
Pięknie. A potem?
Znajdę łódź, popłynę z prądem, spróbuję przedostać się do ujścia. Później statek. Stamtąd do cholery muszą kursować jakieś statki.
Do Nilfgaardu?
Parsknęła.
Plany nie uległy zmianie.
Nie musisz mi towarzyszyć.
Iście, nie muszę. I chwalić bogów, bo ja śmierci nie szukam. Lękać się jej nie lękam. Ale to ci muszę rzec. Zabić się dać, niewielka to sztuka.
Wiem.
Odpowiedział spokojnie.
Mam praktykę. Nie wędrowałbym w tamte strony, gdybym nie musiał. Ale muszę, więc jadę. Nic mnie nie powstrzyma.
Zmierzyła go wzrokiem.
Ależ głos. Jakby kto nożem dno starego garnka drapał. Gdyby cię cesarz Emhyr słyszał, w gacie by pewnie popuścił ze strachu. Do mnie, straże, do mnie, hufce moje cesarskie, biada, biada! Już tu do mnie, do Nilfgaardu, wiedźmin czółnem płynie. Wraz tu będzie, życia i korony zbawi zgubionym!
Przestań, Milwa.
A już ci! Czas, by ci ktoś wreszcie prawdę w oczy rzekł. Niech mnie wyliniały królik wychędoży, jeśli kiedy durniejszego chłopa widziała. Emchyrowi jedziesz twoją dziewkę wydrzeć, którą Emchyr na cesarzową upatrzył, którą królom odebrał. U Emchyra mocne pazury. Co ucapią, tego nie puszczą. Z nim królom się nie dołać. A ty chcesz?
Nie odpowiedział.
Do Nilfgaardu się wybierasz.
Powtórzyła Milva z politowaniem, kiwając głową.
Z cesarzem wojować. Narzeczoną mu odbić. A podumałeś, co może być? Gdy tam dojedziesz? Gdy ową Ciri na pałacowych pokojach odnajdziesz, całą we złocie i jedwabiach? Co jej rzekniesz? Pójdź, miła, za mnie. Co ci tam cesarski tron? We dwoje w szałasie zażyjem. Na przednówku korę jeść będziem. Pojrzyj po sobie, kulawy oberwańcu. Nawet kapotę i buty dostałeś od driad po jakimś elfie, co z ran umarł w Brokilonie. Tedy wiesz, co będzie, gdy cię twoja panna obaczy? W oczy ci plunie, wyśmieje, trabantom za próg wykinąć każe i psami poszczwać.
Milva mówiła coraz głośniej. Pod koniec przemowy prawie krzyczała, nie tylko ze złości, ale by przekrzyczeć wzmagający się hałas. Z dołu zaryczały dziesiątki, może setki gardzieli. Na bruggeńskich knechtów zwaliło się kolejne natarcie, ale tym razem z dwóch stron jednocześnie. Odziani w sine tuniki z szachownicami Werdeńczycy trwałowali pogromni, a z zastawu, uderzając na flankę obrońców, wypadł silny oddział jazdy w czarnych płaszczach.
Nilfgaard,
rzekła krótko Milva. Tym razem piechota z Brugge nie miała żadnych szans. Kawaleria przedarła się przez zapory i w mgnieniu oka rozniosła obrońców na mieczach. Sztandar z krzyżem upadł. Część pieszych rzuciła broń i poddała się. Część usiłowała uciekać w kierunku lasu, ale od strony lasu zaatakował trzeci oddział. Watacha niejednolicie umundurowanych, lekko zbrojnych jeźdźców.
Skojatael,
powiedziała Milva, wstając.
Teraz już pojmujesz, co się dzieje, Wiedźminie? Dotarło do cię? Nilfgaard, Werden i wiewiórki w kupie. Wojna. Jak w Edirn przed miesiącem.
To rajd,
pokręcił głową Geralt.
Wyprawa łupieska, tylko konnica, żadnej piechoty.
Piechota dobywa fortów i prezydiów. Tamte dymy myślisz z czego? Z wędzarni?
Z dołu, od wioski, dobiegały ich dzikie, przeraźliwe krzyki z biegów doganianych i wyrzynanych przez wiewiórki. Z dachów chat buchnęły dymy i płomienie. Silny wiatr przesuszył strzechy po porannej ulewie. Pożar szerzył się błyskawicznie.
Ot!
Mruknęła Milva.
Z dymem pójdzie sioło. A ledwie co odbudowali po tamtej wojnie. 2 lata w pocie czoła stawiali zręby, a zgorzeje w parę chwil. Naukę by z tego wyciągać.
Jaką?
Spytał ostro Geralt. Nie odpowiedziała. Dym z płonącej wioski wzbił się wysoko, sięgnął urwiska, zaszczypał w oczy, wycisnął łzy. Z pożogi rozbrzmiały wrzaski. Jaskier zrobił się nagle blady jak płótno. Jeńców spędzono w kupę, otoczono pierścieniem. Na rozkaz rycerza w hełmie z czarnym pióropuszem jeźdźcy zaczęli siec i kłuć bezbronnych. Padających tratowano końmi. Pierścień zwierał się. Krzyki, które dobiegły do urwiska, przestały przypominać głosy ludzi.
I my mamy iść na południe?
Spytał poeta, patrząc wymownie na Wiedźmina.
Przez te pożary? Tam skąd nadciągają tacy rzeźnicy?
Wydaje mi się,
odrzekł z ociąganiem Geralt,
że nie mamy wyboru.
Mamy,
powiedziała Milva.
Mogę przeprowadzić was lasami na sobie wzgórza i z powrotem do Kiantresie, do Brokilonu.
Przez płonące lasy? Przez zagon, przed którym ledwo uciekliśmy?
Pewniejsze to niż droga na południe. Do Kiantresie jest wszystkiego 14 mil, a ja znam ścieżki.
Wiedźmin patrzył w dół na ginącą w pożarze wieś. Nilfgaardczycy uporali się już z jeńcami. Jazda formowała się w kolumnę marszową. Pstrokata watacha Skojatael ruszyła gościńcem wiodącym na wschód.
Ja nie wracam,
odrzekł twardo.
Ale przeprowadź do Brokilonu Jaskra.
Nie!
Zaprotestował poeta, choć nadal nie odzyskał normalnych kolorów.
Jadę z tobą!
Milva machnęła ręką, podniosła kołczan i łuk, zrobiła krok w stronę koni nagle odwróciła się.
Diabła!
Warknęła.
Za długo i za często elfów od zguby ratowałam. Nijak mi teraz patrzeć, jak ktoś ginie. Przeprowadzę was do Jarugi, szalone pałki. Ale nie południowym, jedno wschodnim szlakiem.
Tam też już płoną lasy.
Przeprowadzę was przez ogień. Przywykłam.
Nie musisz tego robić, Milwa.
Pewnie, że nie muszę. No, na kulbaki! Ruszcie się wreszcie!
Nie ujechali daleko. Konie z trudem poruszały się w gąszczu i na zarośniętych ścieżkach, a nie odważali się korzystać z dróg. Zewsząd dobiegał ich tętent i szczęk, zdradzający ciągnące wojska. Zmrok zaskoczył ich wśród zakrzaczonych parowów. Zatrzymali się na nocleg. Nie padało. Niebo było jasne od łun. Znaleźli stosunkowo suche miejsce, usiedli, owinąwszy się w opończe i derki. Milwa penetrowała okolice. Gdy tylko odeszła, Jaskier dał upust długo wstrzymywanej ciekawości, jaką wzbudzała w nim brokilońska łuczniczka.
Dziewczyna jak łania,
mruczał.
Ty masz szczęście do takich znajomości, Geralt. Strzelista i zgrabna, choć jakby tańczyła. W biodrach trochę za wąska, jak na mój gust, a w ramionach odrobinkę za mocna, ale przecież kobieca. Te dwa jabłuszka z przodu, ho-ho, mało koszula nie praśnie.
Przymknij się, Jaskier.
W drodze...
Marzył dalej poeta.
Zdarzyło mi się dotknąć przypadkiem udo. Mówię ci jak z marmuru. Oho, nie nudziło ci się przez ten miesiąc w Brokilonie?
Milwa, która właśnie wróciła z patrolu, usłyszała teatralny szept i zauważyła spojrzenia.
O mnie gadasz, poeto? Czego się we mnie wpatrujesz, ledwie się odwrócę? Ptak mi na plecy nasrał?
Wciąż nie możemy się nadziwić twemu łuczniczemu kunsztowi.
Wyszczerzył zęby Jaskier.
Na zawodach strzeleckich mało znalazłabyś konkurentów.
Baju, baju.
Czytałem...
Jaskier łypnął znacząco na Geralta.
Że najlepsze łuczniczki spotkać można wśród zerikanek w stepowych klanach. Niektóre podobno obcinają sobie lewe piersi, by nie wadziły im w napinaniu łuków. Biust, powiadają, wchodzi w paradę cięciwie.
Musiał to jakiś poeta wydumać.
Parsknęła Milwa.
Siada taki i wypisuje osielstwa pióro w nocniku maczając, a głupie ludzie wierzą. Co to? Cyckami się strzela, czy jak? Do gęby się cięciwe dociąga, bokiem stojąc, o tak. Nic cięciwie nie zawadza. O tym obcinaniu to durnota, wymysł głowy próżniaczej, której wiecznie aby babskie cycki na myśli.
A dziękuję ci za pełne uznania słowa o poetach i poezji i za naukę o łucznictwie. Dobry oręż. Łuk. Wiecie co? Myślę, że właśnie w tym kierunku rozwinie się sztuka wojenna. W wojnach przyszłości będzie się walczyć na odległość. Wynaleziona zostanie broń tak dalekosiężna, że przeciwnicy będą mogli zabijać się nawzajem, nie widząc w ogóle.
Durnota.
Oceniła krótko Milwa.
Łuk, dobra rzecz, ale wojaczka to chłop przeciw chłopu na długość miecza. Krzepki słabszemu łeb rozwala. Zawsze tako było i tako będzie. A skończy się, tedy i wojaczki się skończą. Póki co, widziałeś, jak się wojuje. W tamtej wsi podle grobli. Co tu gadać po próżnicy? Idę, rozejrzę się. Konie chrapią, jakby jaki wilczek tu gdzie krążył.
Jak łania.
Jaskier odprowadził ją wzrokiem.
Wracając jednak do wspomnianej wsi przy grobli i tego, co ci powiedziała, gdyśmy siedzieli na urwisku, nie uważasz, że jednak miała trochę racji?
Względem
Ciri.
Zająknął się lekko. tylko poeta.
Nasza piękna i szybkostrzelna dziewoja zdaje się nie rozumieć relacji między tobą a Ciri. Mniema, jak mi się wydaje, że zamierzasz konkurować z nilfgaardzkim cesarzem o jej rękę. Że to jest prawdziwy motyw twojej wyprawy do Nilfgaardu.
A zatem w tym względzie nie ma racji ani trochę. W jakim więc ma?
Zaczekaj, nie unoś się. Ale spójrz prawdzie w oczy. Przygarnąłeś Ciri i uważasz się za jej opiekuna. Ale to nie jest zwykła dziewczyna. To królewskie dziecko, Geralt. Jej, co tu dużo gadać, pisany jest tron, pałac, korona. Nie wiem, czy akurat nilfgaardzka. Nie wiem, czy Emhyr to dla niej najlepszy mąż.
W samej rzeczy. Nie wiesz.
A ty wiesz?
Wiedźmin owinął się derką.
Zmierzasz rzecz jasna ku konkluzji.
Powiedział.
Ale nie wysilaj się. Ja wiem, jaka to konkluzja. Nie ma sensu ratować Ciri przed losem, który jest jej pisany od dnia urodzin. Bo ocalona Ciri gotowa kazać trabantom spuścić nas ze schodów. Dajmy sobie tedy spokój, tak?
Jaskier otworzył usta, ale Geralt nie dał mu dojść do słowa.
Dziewczyny!
Mówił coraz bardziej zmieniającym się głosem.
Nie porwał wszakże smok ani zły czarownik. Nie uprowadzili jej dla okupu piraci. Nie siedzi w wieży, w lochu ani w klatce. Nie katują jej ani nie morzą głodem, wręcz przeciwnie. Śpi na adamaszkach, jada na srebrze. Nosi jedwabie i koronki, obwiesza się biżuterią, tylko patrzeć, jak ją koronują. Krótko mówiąc, jest szczęśliwa. A jakiś wiedźmin, którego kiedyś zła dola przypadkiem postawiła na jej drodze, zawziął się, by to szczęście zburzyć, popsuć, zniszczyć, podeptać dziurawymi butami, które odziedziczył po jakimś elfie, tak?
Nie to miałem na myśli.
Burknął Jaskier.
On nie do ciebie gadał.
Milwa wyłoniła się nagle z mroku. Po chwili wahania usiadła obok wiedźmina.
To do mnie było. To moje słowa mu tak dopiekły. W złości mówiłam, nie myśląc. Wybacz mi, Geralt. Wiem ci, jak to jest, gdy w żywą ranę pazur wrazić. No, nie złop się. Nie uczynię tego więcej. Wybaczasz? Czy cię mam na przeprosiny pobodźkać?
Nie czekając na odpowiedź ani przyzwolenie, objęła go silnie za szyję i pocałowała w policzek. Mocno uścisnął jej ramię.
Przysuń się.
Odkaszlnął.
I ty też, Jaskier. Razem będzie nam cieplej.
Milczeli długo. Po jasnym od łun niebie sunęły chmury, przesłaniając migocące gwiazdy.
Chcę wam coś powiedzieć.
Rzekł wreszcie Geralt.
Ale przyrzeknijcie, że nie będziecie się śmiać.
Gadaj.
Miałem dziwne sny. W Brokilonie. Początkowo myślałem, że to majaczenia. Coś z moją głową. Widzicie, na Tanet zdrowo przylali mi w łeb. Ale od paru dni śnię wciąż ten sam sen. Ciągle ten sam.
Jaskier i Milwa milczeli.
Ciri.
Podjął po chwili.
Nie śpi w pałacu pod brokatowym baldachimem. Jedzie konno przez jakąś zakurzoną wieś. Wieśniacy pokazują ją palcami. Nazywają ją imieniem, którego nie znam. Psy ujadają. Ona nie jest sama. Są tam inni. Jest krótko ostrzyżona dziewczyna. Ta trzyma Ciri za rękę. Ciri uśmiecha się do niej. Nie podoba mi się ten uśmiech. Nie podoba mi się jej ostry makijaż, a najmniej podoba mi się to, że jej tropem podąża śmierć.
Gdzież tedy dziewczyna jest?
Zamruczała Milwa, przytulając się do niego jak kot.
Nie w Nilfgaardzie?
Nie wiem.
Powiedział z trudem.
Ale ten sam sen śniłem kilkakrotnie. Problem polega na tym, że ja nie wierzę w takie sny.
Głupiś tedy. Ja wierzę.
Nie wiem.
Powtórzy.
Ale czuję. Przed nią jest ogień, a za nią śmierć. Muszę się śpieszyć.